Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.11, zapraszam na audycję, a dzisiaj audycja o Gdyni. Będziemy rozmawiać o tym między innymi, czy w mieście zostanie wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie także o przyszłorocznych obchodach stulecia miasta, bo póki co wiadomo, że nic nie wiadomo, a przynajmniej nie za wiele. W studiu są radni Joanna Zielińska, samorządność.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Natalia Kłopotek-Główczewska, radna niezależna, należąca do Gdyńskiego Dialogu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Piesiewicz, Klub Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Wiosną w mieście, w Gdyni, rozpoczęto takie pierwsze w historii miasta szerokie badania dotyczące spożycia, sprzedaży alkoholu, które mają pomóc w wypracowaniu zapisów, nowych antyalkoholowych przepisów. Badaniem objęto to, w jakich miejscach gdynianie piją najwięcej i najczęściej, gdzie kupują najwięcej alkoholu i jakie są skutki społeczne takich zachowań. Cztery dzielnice wstępnie zostały wytypowane do zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. To Witomino, Chylonia, Leszczynki i Oksywie. No właśnie, czy w ogóle wprowadzać nocną prohibicję w Gdyni, czy różnicować to na dzielnice, czy nie? Joanna Zielińska.
Po pierwsze, trzeba zadać pytanie, dlaczego jest robiona prohibicja? Czy dlatego, żeby ograniczyć spożycie alkoholu przez mieszkańców, czy dlatego, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej? Bo to jest odpowiedź zdecydowana. 180 prawie gmin na terenie całej Polski już ma tą prohibicję. Prohibicja może być prawnie wprowadzona od godziny 22 do 6 rano. Ja uważam, że wydzielenie czterech dzielnic to nie jest najlepszy pomysł. Po pierwsze, tak trochę stygmatyzujemy te dzielnice. Po drugie, granice pomiędzy tymi dzielnicami to nie jest autostrada, rzeka, góry. Pomiędzy niektórymi może być oczywiście las, ale te przenikają się, więc celu się zdecydowanie nie osiągnie. Jako klub samorządność zaproponujemy radnym na najbliższej sesji wprowadzenie rezolucji do rządu, do parlamentu, aby zezwolił gminom na wydłużenie czasu obowiązywania prohibicji.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Gdańscy radni mówili, że jeśli by była taka możliwość, to wprowadziliby chętnie od 20 taki zakaz nawet.
Ja myślę, że nie o 20, bardziej myślę rano, bo jeżeli mówimy o problemach społecznych, to jest właśnie picie alkoholu przez wiele osób przed pracą. I to jest godzina do dyskusji, 8, 9, a nie 6 rano, bo ten problem, który pojawił się, kiedy została wprowadzona wyższa akcyza na tak zwane małpki, dotyczył właśnie problemu picia przed pracą. Więc my zaproponujemy taką rezolucję do rządu, no bo niestety miasto ma prawo tylko do 6 rano, a klub radnych, myślę, że w większości, nie było jeszcze dyskusji czy w całości, u nas nie ma dyscypliny, ale ja na pewno będę za wprowadzeniem zakazu i będę za tym, aby w całej Gdyni. Bo jeżeli chodzi o problemy bezpieczeństwa, to w centrum jest ważne, żeby tutaj, przecież wiadomo, że bary, restauracje działają, a chodzi o sklepy, które sprzedają w środku nocy, i o stacje paliw, które zatraciły swój główny cel. Nie są stacjami paliw, tylko w nocy sklepami monopolowymi.
I znów odwołam się do Gdańska. Rzeczywiście jak w centrum, w Śródmieściu taki zakaz nocny, jak i sprzedaży alkoholu wprowadzono, to bezpieczeństwo, poziom bezpieczeństwa się zdecydowanie
poprawił. Lekarze mówią, że na SOR-ze będzie mniej pacjentów. To nie mówią gdyńscy lekarze, tylko Naczelna Rada Lekarska mówi, że to zmienia zupełnie strukturę osób potrzebujących pomocy w nocy.
Natalia Kłopotek-Główczewska.
Ja może rzadko się zgadzam z przedmówczynią, ale tym razem w pełni się zgadzam. Uważam, że wprowadzenie prohibicji nocnej w części dzielnic nie rozwiąże problemu, przeniesie go tylko do innych dzielnic, co może być bardzo niebezpieczne dla wielu mieszkańców. Tam, gdzie problemu nie było, tam on może się pojawić, więc albo wprowadzić wszędzie, albo wcale. Tak jest moje zdanie, Natalii Kłopotek-Główczewskiej, nie mówię teraz w imieniu kogokolwiek innego. Czekamy na wyniki badań, które przeprowadza Gdyńskie Centrum Zdrowia. Te wyniki mają pojawić się na dniach. Dowiemy się, ile, gdzie jest sprzedawane, ile jest akces wydanych, ile jest sprzedawanego alkoholu, w jakich dzielnicach i tak dalej. Dzięki tym wynikom będziemy mogli też wprowadzić albo zaproponować nowe i lepsze rozwiązania. Zgadzam się też z tym, że to nie jest ograniczanie wolności czy, nie wiem, ograniczanie ogólnie mieszkańców, tylko to jest dbanie o bezpieczeństwo. Więc jak najbardziej za, ale w całej Gdyni, nie w części dzielnic.
Łukasz Piesiewicz.
My już półtora roku temu w trakcie kampanii zapowiadaliśmy, my, czyli Kormil obecny, że będziemy chcieli wprowadzić ograniczenie, daleko idące ograniczenie. Teraz jako grupa radnych składamy na sesję październikową projekt uchwały wprowadzającej. Dosyć, właściwie jest to projekt brzmiący bardzo lakonicznie, a kryjący, a za tym lakonicznym wrażeniem, że wprowadza się ograniczenie sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano na obszarze całej Gdyni, kryje się cała kwintesencja tego, co chcemy zrobić. Aczkolwiek rozumiemy, że GCZ, Gdyńskie Centrum Zdrowia, prowadzi te badania i dlatego na komisji, która będzie się tym zajmowała, to będzie Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Lokalnej i Komisja Zdrowia, ten projekt będzie doprecyzowany, jeśli będzie trzeba na przykład zastanowić się, czy to jest 22 czy 23, to też nad tym usiądziemy. Ja podkreślam, że to jest projekt grupy radnych, bo nie mamy 100% poparcia dla tego ograniczenia od 22 dokładnie. Tutaj właśnie ta dyskusja o godzinach w klubie jest, aczkolwiek mam świadomość poparcia tego pomysłu ze strony innych radnych spoza klubu. Nie wiem, czy jeśli taki projekt zostanie przedstawiony z datą wejścia od 1 stycznia 2026 roku, wszyscy inni go poprą. Tutaj do radnej Zielińskiej też w sumie mógłbym zapytać od razu, czy by poparła nie samą rezolucję, ale już projekt wprowadzający to ograniczenie. A wracając jeszcze do tego, jaką ma mieć funkcję to ograniczenie, no to nie tylko jest kwestia porządku. No, mamy taki przykład Poznania, który był jednym z pierwszych dużych miast. W 2018 roku wprowadził nocną prohibicję, tak nazwijmy to, po prostu zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, i oni już w następnym roku zanotowali bodajże 30% spadek interwencji ulicznych, nocnych, policyjnych. O 18% spadły im zgłoszenia dotyczące przestępstw z użyciem przemocy w nocy, no bo to też jest tak, ktoś, nazwijmy to patologia, jakaś napije się, no i tam do przemocy dochodzi. Co do samego pomysłu, żeby ograniczyć się do 4 dzielnic. Ja głęboko wierzę w profesjonalizm Gdyńskiego Centrum Zdrowia i rozumiem, że z mapy, jaką stworzono w nim, wyszło, że są to 4 dzielnice, które mają największe problemy. Aczkolwiek my nie jesteśmy miastem wielomilionowym, tylko miastem 240-tysięcznym. A właściwie pewnie już spadliśmy poniżej 240 tysięcy, tak swoją drogą niedługo będziemy mieli dane o tym. I nie widzę sensu, żebyśmy dzielili się na, dzielili to na dzielnice, te ograniczenia, no bo nie wiem, no, mało kto wie choćby, gdzie jest granica między Leszczynkami a Grobówkiem. No, to, no, po drugiej stronie ulicy wyjdziemy do monopolu, no to tak nie powinno działać, więc wydaje się, że...
Może takie stygmatyzowanie trochę.
Trochę też stygmatyzowanie, no bo no, to jest wszystko płynne. Ja rozumiem dużo haseł dotyczących tego, że ograniczenia wolności, że można to obchodzić i tak dalej, ale twarde liczby pokazują, że to działa. Jeśli w Krakowie liczba przyjętych na SOR spada o 50%, to też o czym świadczy, tak? Jeśli mamy te dane, choćby te poznańskie, no to też o czym świadczy. I jeśli mamy na szali tę iluzoryczną wolność do napicia się i wolność do spokojnego przejścia wieczorem ulicą, i czy też nawet spokoju na klatce schodowej, w rodzinie, no to ja wybieram te drugie wolności po
tak,
prostu.
Tak, bo prawda jest taka, i to rzeczywiście też przyznają właściciele stacji benzynowych, że nocą bardziej na stacjach benzynowych sprzedaje się alkohol, no, niż
w
paliwo.
W niektórych miejscach 40% obrotu stacji benzynowych, no to jest to, o czym świadczy.
Marek Dudziński, prohibicja nocna, tak czy nie?
No właśnie, to mi przypada rola jako tego jedynemu w tym gronie. Jednak no, zaprotestować przeciw tej prohibicji. I to bez względu na to, czy obejmie tylko cztery dzielnice, czy całe miasto. Jednak uważam, że... Znaczy, tu mam oczywiście szereg argumentów, dlaczego uważam, że no, ta prohibicja się nie sprawdzi. Oczywiście odnosząc się tutaj do twardych danych, na których to się powołał radny Piesiewicz, no, mamy twarde, ale wybrane dane. No, na przykład nie mamy danych, czy ile na przykład, nie wiem, zwiększyły się rozboje w sklepach w porach nocnych, ile było, nie wiem, na przykład, nie wiem, zniszczeń mienia, na przykład dotyczących na przykład jakichś sklepów, tak, gdzie na przykład alkohol jest przechowywany. Czy mamy na przykład wzrost, nie wiem, narkomanii na przykład w tych miejscach. No tego nie wiemy, więc mamy oczywiście kilka wybranych danych, na których uważam, że jest to jednak zbyt mały zbiór danych, na których możemy bazować.
Obawiam się, że w Poznaniu mamy te dane, więc ja
więc
szybko wyklikam.
Tak tutaj ewentualnie przytoczyć. Po drugie, no jakby ja na przykład w Gdyni się nigdy nie spotkałem do momentu jakby tej dyskusji o prohibicji w ogóle, no żeby mieszkańcy zgłaszali jakby jakoś globalnie problem tego, że w Gdyni jest niebezpiecznie, czy że w Gdyni jakoś, nie wiem, no hordy pijanych ludzi, prawda, po godzinie 22 pustoszyły nasze miasta, czy było po prostu jakoś szczególnie niebezpiecznie. No mam wrażenie, że ta jakby ten argument pojawił się zaraz po tym, jak w ogóle powstała ta dyskusja o prohibicji, więc no nie wydaje mi się, aby no tym bardziej mówię, no jak
no,
rozmawia się z
dyskusja o prohibicji w całym kraju.
Tak, tak,
jest,
no, ale jakby, no jakby, ale ona właśnie była pierwsza. Ona
alkoholu.
Jest tym, tą kurą, a dopiero jajkiem, prawda, czyli tym czymś pochodnym właśnie jest te argumenty, że w Gdyni może być niebezpiecznie właśnie przez to, że prawda te sklepy są czynne dłużej i sprzedają alkohol po tej 22, więc no mówię, nie wiem jak państwo, ale no do mnie mieszkańcy no nigdy nie zgłaszali takich problemów, więc że musimy wprowadzić prohibicję, bo inaczej wtedy no będzie źle, tragicznie i tak dalej. No, zapominamy ciągle o tym, szanowni państwo, że już mamy instrument prawny, który zabrania osobom pod wpływem alkoholu sprzedawać alkohol. Jest to artykuł 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wystarczy po prostu egzekwować prawo, a nie jakby wprowadzać dodatkową prohibicję. I ja uważam jednak, że to jednak no należy jakby brać pod uwagę, no tutaj się pewnie różnimy tutaj z radnym Piesiewiczem, ale ja jednak uważam, że ten argument dotyczący jednak tej wolności osobistej i pewnego takiego zaufania do pewnej mądrości i prawda dojrzałości mieszkańców jest. Ja uważam, że nie musimy i wręcz nie możemy traktować mieszkańców jak po prostu, za przeproszeniem, bezrozumne bydło, które pójdzie się po 22 musi po prostu napić alkoholu, bo jednak no, ludzie to są, gdynianie to są dorośli, mądrzy i odpowiedzialni ludzie, którzy po prostu no, wiedzą, gdzie są te granice, prawda? Więc no, no poza tym też no, pamiętajmy, że jednak jak ktoś ma taką silną potrzebę i musi, i jest w nałogu, to pójdzie do knajpy i po prostu no, zrealizuje tą swoją potrzebę, tak? I jakby dalej będzie jakby pewną, no, pewne postawy swoją osobą prezentował. Też może trafić na SOR, też może dalej robić rozboje i tak dalej, więc co do SOR-ów jeszcze, które chciałem się odnieść jakby taką osobną kwestię, no mamy tyle pijanych na SOR-ze, ponieważ w Gdyni ciągle nie mamy Izby Wytrzeźwień, którą zlikwidował tutaj Wojciech Szczurek, tak, swego czasu, więc my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno się domagamy tego, żeby ta wytrzeźwiałka, mówiąc tak kolokwialnie, po prostu wróciła do Gdyni.
Co, no są takie plany, ale na
są
razie
plany, no ale więc tutaj liczę, że państwo tutaj rządzący zechcą się nad nimi przychylić jakby po prostu te plany zrealizować, bo to zdecydowanie odciąży SOR-y. Także więc no, wydaje mi się, że no, jednak zaprezentowane argumenty no, jednak przekonają państwa, że prohibicja no, to nie jest do końca środek do tego, żeby faktycznie w Gdyni było bezpieczniej. O ile, no i poza tym też no, mieszkańcy aż tak nie zgłaszają problemów z bezpieczeństwem na ulicach.
Ja bym tylko odniósł się do tego prawa i sprostował jedną rzecz, bo samorząd ma obowiązek i taka jest wykładnia, mogę nawet przeczytać akurat wyrok NSA, taka jest też wykładnia, że samorząd ma obowiązek na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości wymuszać zmiany w spożyciu alkoholu, tak? No, to jest prawo, tak? I to prawo istnieje. Nie wiem, czy przypadkiem ta ustawa nie była też zmieniana za rządów PiS, więc... Ale zacytuję. Pamiętać należy, że określony w artykule 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości podstawowym celem tego aktu prawnego jest adresowane do organów administracji rządowej i samorządowej wymuszanie zmian w zakresie spożycia napojów alkoholowych przez jego ograniczanie i kształtowanie polityki społecznej w przedmiotowym zakresie według określonego i tak dalej artykułu. Czyli innymi słowy,
to zakaźmy alkoholu w ogóle. No,
naszym obowiązkiem jest wyważenie tych wolności i i tego, co tak, prawo, prawo stanowione prawo stanowione mówi, samorządzie musisz działać, żeby ograniczać spożycie alkoholu.
Prawo Radę centralne, do spraw zwalczania...
I teraz my działamy i szukamy tych pomysłów.
Tak, ja oczywiście szukamy i dlatego też ta dyskusja tutaj w tym studiu, że dlaczego ja jestem przeciwny akurat takiemu środkowi, ale oczywiście zgadzam się z tym, co jest napisane w ustawie, że tak, że no, jakoś tam, prawda, samorząd powinien z tym walczyć. I jeszcze chciałem tylko dodać, że no, sama nawet pani radna Kopodogów-Czeska wskazała, że dopiero teraz GCZ w ogóle prowadzi te badania. No, czyli jakby widzimy, że tak naprawdę mam wrażenie, że trochę szukamy problemu, a nie jakby mamy napotkany problem, który musimy rozwiązać.
Nie, przepraszam.
No ale komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi nie ma w Gdyni?
No jest właśnie, mamy, więc już jest, mamy, właśnie, mamy, i tu jest też właśnie ten element, o którym mówił pan Łukasz Piesiewicz, że właśnie staramy się z tym walczyć. Tak?
Mamy też gminny program profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w tym roku kończący swoją, tak, 2025 chyba kończy się i trzeba go aktualizować. Mamy kilka narzędzi, ale widzimy w całej Polsce, że to się sprawdza. Mówię. I widzimy też, mamy dane dotyczące tego, jak wygląda profil spożycia w Polsce. Wiemy, że 18% ludzi w Polsce nadużywa alkoholu, tak? Pije go w ilościach większych.
Widzimy też po kontrolach policyjnych.
Ja się boję, widzi pan.
I chodzi o to, że...
Panie radny, ja właśnie się kierowców boję tego, że jak osoba jest w nałogu, która musi się napić i się na pewno napije, dobra, to wyda więcej pieniędzy za przeproszeniem w knajpie, niż pójdzie na przykład, no i no, tak, to, i tak, tak ta rodzina ucierpi. Jeszcze do tego no nie, pozbawi środków do życia swojej rodziny.
Czyli, że, dobra, czyli ten dobra argument...
Panowie, Natalia Kłopotek-Główczak.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że nawet jakby powstała Izba Wytrzeźwień, to nie rozwiąże problemu nadużywania alkoholu, a natomiast...
Ale rozwiąże problem na SOR-ach.
Nie do końca. Izba Wytrzeźwień też ma swoje ograniczenia, a poza tym to ciągle nie spowoduje tego, że ludzie nie będą w nocy kupować i pić, nadużywać alkoholu.
Będą.
Więc, a jeżeli idziesz do restauracji i tam płacisz więcej za ten alkohol, to sama ta potrzeba wydania większej ilości pieniędzy może być hamulcowym.
Alkoholika to nie interesuje. Go nie interesuje dobro dzieci, tego, że nie będzie miał na chleb dla rodziny, tylko pójdzie właśnie do tej knajpy i właśnie, więc...
No nie do końca to tak działa.
Pytanie, co zrobić w takim razie? Właśnie, więc... jeśli nie prohibicja ma być takim jakimś krokiem ku temu, żeby poradzić sobie z tym problemem, to co?
Restauracje, jeszcze tylko dodam, mają prawo wyprosić osoby, które są, no nie wiem, bardzo nietrzeźwe i też nie mogą sprzedawać alkoholu osobom nietrzeźwym, więc...
No to ja powiem krótko.
Więc tutaj to też jest pewne ograniczenie i uważam, że właśnie nocna prohibicja może spowodować to, że... No, będzie bezpieczniej i tego alkoholu będzie
ale
się mniej...
Ale idąc za pani tokiem rozumowania, tak samo i odpowiadając na pani pytanie, wystarczy stosować artykuł 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i po prostu nie sprzedawać osobom pod wpływem już, tak? Koniec.
To i
też, to też kolejna rzecz, którą warto bardzo aktywnie stosować.
I nieletnim, bo w Gdyni też chyba zrobili taki eksperyment, zrobiono eksperyment i osoby nieletnie kupowały alkohol i 50% sprzedawców bodajże sprzedało tym nieletnim.
Ale problemem jest to, że na taką samą decyzję, że było jakby prowokacja, powiedzmy tak, tak, i te osoby nieletnie próbowały kupić, czy kupiły alkohol, nie można zabrać koncesji. To prawo na to nie zezwala. Także my mamy taki moment, że samorząd stara się i właśnie te działania, o których mówimy dzisiaj, mają czy zmniejszyć spożycie alkoholu, czy poprawić bezpieczeństwo, ale też brakuje nam podstaw prawnych, żeby to było bardziej skuteczne.
No dobrze, tak czy siak większość radnych miasta Gdyni jest za tym, większość klubów.
Zobaczymy w październiku.
Tak jest, na sesji.
Oczywiście mówię też, że ja też mówiłem w swoim imieniu, jednak w klubie wiem, że też będziemy podzieleni. Więc...
O, to mamy już teraz na pewno.
No, jakby raczej nie sądzę, żeby ta uchwała, mówiąc krótko, nie przeszła, no ale uważam, że muszę zaprezentować swoje jednak zdanie odrębne, ponieważ się po prostu tak naprawdę się po prostu z tym nie zgadzam.
Każdy z nas mówił raczej swoje zdanie.
Tak, reprezentujemy jakieś środowiska tak, polityczne, kluby, więc czułem się w obowiązku potwierdzić, że to
dobra,
jest moje zdanie, a nie
klubu. Się na sesji. A teraz krótką przerwę musimy zrobić.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdyni. W studiu są radni Joanna Zielińska, Natalia Kłopotek-Główczewska, Marek Dudziński i Łukasz Piesiewicz. Porozmawiajmy teraz o stuleciu Gdyni, które będzie w przyszłym roku. Wielkie święto dla miasta. Nawet Senat ustanowił rok 2026 rokiem Gdyni. Jest się z tego, z czego cieszyć. Gdynia przygotowuje się do tych obchodów. Zaplanowano, były takie jaskółki, między innymi jakiś stół biesiadny, mówiono o koncertach, o sylwestrach, ale na razie Urząd Miasta nabrał wody w usta tak naprawdę. Czekają na konferencję, która w drugiej połowie października ma się odbyć i wtedy ogłoszą, jakie są plany tak naprawdę.
Listopada
nawet.
Tak, tak mi się wydaje, że
listopada. No to jeszcze troszeczkę mieszkańcy sobie poczekają, czy nie za długo czekają, czy już nie powinniśmy być właściwie przygotowani na to, co się wydarzy w mieście. Natalia Kłopotek-Główczewska.
To ja uspokoję i powiem, że możemy być pełni pewni tego, że wydarzenia będą naprawdę z pompą. Wczoraj jeszcze rozmawiałam z biurem organizującym stulecie, które uspokoiło również mnie, ponieważ sama się niepokoiłam i zapytam, skąd to milczenie, a oni po prostu mówią wprost, nie chcemy odsłaniać wszystkich kart od razu, jest rok 2025, mówimy o świętowaniu w 2026, chcemy, żeby to ciągle była niespodzianka, a milczenie nie wiąże się z tym, że są jakieś problemy organizacyjne, nie, wręcz przeciwnie, tych umowy są dopinane, kontrakty podpisywane, wiemy, że zaczniemy świętowanie huczne już 10 lutego. Będą to przede wszystkim wydarzenia dla mieszkańców. Jedyne, o co możemy i powinniśmy się martwić i trzymać mocno kciuki, to pogoda, żeby ta właśnie dopisała, ale tak to uspokajam, że naprawdę możemy być pewni, że wydarzenia, które są planowane, będą dla wszystkich mieszkańców, będą odpowiednio komunikowane w odpowiednim czasie. Mamy jeszcze sporo czasu. Ja wiem, że teraz jest tak, nie wiem, taka dyskusja społeczna, że nic nie wiadomo o świętowaniu, ale mamy początek października, spokojnie. Mówimy o świętowaniu w 2026 roku, więc rozsądnym jest poinformowanie bliżej już samych wydarzeń, a nie odkrywanie kart, nie wiem, na pół roku przed wydarzeniami.
Ale też wiem, z czego to może wynikać. Brak informacji raz, dwa, na przykład zapowiadany był zlot żaglowców pod koniec sierpnia, po czym ten zlot żaglowców odwołano. Oczywiście Urząd Miasta tłumaczył, że sondowana tylko była możliwość zorganizowania tego zlotu żaglowców, ale podobno zaproszenia jakieś były rozsyłane.
Tak. To ja mogę powiedzieć. Szanowni Państwo, razem z kolegą Markiem Dudzińskim jesteśmy członkami Komitetu Organizacyjnego. Pani prezydent zarządzeniem nas powołała, to chyba był wrzesień w ubiegłym roku.
Tak.
I odbyły się całe dwa spotkania. Ostatnie spotkanie było w styczniu. Wtedy też była mowa, że mają być podstoliki. Ja zostałam zaproszona do podstolika żeglarskiego, tak się ładnie nazywał. I ten podstolik żeglarski przygotowywał cały pakiet materiału. Przewodził nam Krzysztof Romański, który pracował przy organizacji razem ze mną poprzednich zlotów. Dla pani prezydent, w jaki sposób, jakie kroki zrobić. Zostały wysłane listy do armatorów i do kapitanów jednostek, bo trzeba zaprosić jednostki. Mieliśmy pełną świadomość, że w tym samym czasie, może w tym samym roku, odbywają się w innej części globu zloty żaglowców, ale tak patrzyliśmy na kalendarz, aby koniec sierpnia był tym terminem optymalnym, kiedy mogą się pojawić żaglowce. Mieliśmy obietnicę od wszystkich naszych żaglowców, a ich jest niemało, tych dużych, ja mówię, bo oczywiście są żaglowce klasy A, B, C i D. My mówimy o tych klasy A i B, czyli tych, co mają więcej niż, powiedzmy, jeden maszt, tak żeby wytłumaczyć to. I wiedzieliśmy. I teraz tak, odpowiedziały cztery żaglowce większe, nie malutkie, i to już by wypełniło, zapraszając potem jeszcze oldtimery, których jest bardzo dużo na wybrzeżu polskim. I co odpowiedziała nam pani prezydent? Że to za droga impreza, bo żaglowce prosiły, żeby im zapłacić. No bo taka jest zasada organizacji zlotu, że albo płaci się organizatorowi, czyli STI, który organizuje te zloty, które mają nazwę Tollship Races, albo tak jak dwukrotnie miasto zapraszało w 11 i w 14, to wtedy myśmy płacili tym żaglowcom, żeby przypłynęły. To są konkretne pieniądze, ale nie takie, które przy 25-milionowym budżecie na działania, i to jeszcze nie cały budżet, który jest na te działania, tutaj. No niestety to się powiedziano, że nie będzie tego zlotu. A ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, czemu to jest już taki termin zdecydowanie za późny. Szanowni Państwo, pani prezydent musi radnym do 15 listopada przekazać budżet miasta. W budżecie miasta muszą być wpisane, na co wydajemy środki. Bo przecież jeżeli będzie ogólna kwota, obchody jubileuszu czy stulecia miasta Gdyni, 25 milionów plus jeszcze kwoty, które były z budżetów jubileuszowych, budżetach obywatelskich, to jest za późno. Dlatego ja na Komisji Kultury, potem powtórzyłam na sesji Rady Miasta i powtórzyłam to na Komisji Sportu z prośbą o przedstawienie tego, co się będzie działo. Pan dyrektor Mariusz Brzdęga co jakiś czas strzela. Będzie półmaraton, będzie taki koncert. Nagle się okazało, że koncert zespołu The Cure, który normalnie przyjeżdża na Openera, to jest z okazji stulecia. Podpisujemy te rzeczy, które działy się wielokrotnie. Usłyszałam informację, że będzie super Świętomorza. Świętomorza robimy od 13 roku.
Co roku.
Także, także to nie jest żadna informacja. Ja jeszcze tylko dokończę, że na sejmiku przekazano informację, że sylwestrowy koncert teatru muzycznego będzie w połowie poświęcony przebojom musicalowym, a w połowie poświęcony stuleciu Gdyni. No, przepraszam. To nie jest dla Gdynia. To jest dla tysiąca osób, które mogą przyjść, no razy dwa, bo i powtórzenia. Także
tak jest, chyba o to, żeby to uczcić godnie tę setną rocznicę.
Ważne jest to, że większość wydarzeń będzie właśnie na zewnątrz. Tak samo zapraszamy artystów, zapraszani są artyści teatru muzycznego do tego, żeby wyjść poza teatr muzyczny. Jeśli chodzi o Święto Morza, to nie będzie typowe Święto Morza, tylko będzie zupełnie inaczej zorganizowane niż co roku, więc naprawdę proszę mi wierzyć, że stulecie jest w dobrych rękach i jest świetnie organizowane. A jeśli chodzi o budżet, to jestem przekonana, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i przekazane wszystkie informacje. Zostaną tam zawarte też informacje dotyczące wydatków na stulecie. Więc konferencja prasowa ma być w pierwszej połowie listopada, z tego co wiem. Więc na pewno do tego czasu dowiemy się o kwestiach finansowych, jeśli chodzi o organizację. Jeszcze tylko dodam, że w listopadzie ruszy też strona internetowa poświęcona stuleciu oraz specjalne profile w mediach społecznościowych, gdzie urząd będzie na bieżąco informował o najbliższych wydarzeniach, więc tak, żeby ta komunikacja doszła do wszystkich mieszkańców.
Jeszcze jedno zdanie. Mnie marzy się, aby w budżecie na stulecie pojawiło się coś trwałego w mieście. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tutaj audycji. Duży plac zabaw, park odnowiony, cokolwiek. Żeby to nie było wszystko wydane na wydarzenia, które jak się skończą, to znikają. I ewentualnie zdjęcia na social media.
Na razie wiemy,
ponieważ to
stół
my rozmawialiśmy,
będzie.
To może się od razu odniosę. Przyznaję, że celebra, czy też szerzej, obchody stulecia są troszeczkę dalej w moich zainteresowaniach i wiem i czekam z niecierpliwością oczywiście na konferencję listopadową i z niej się zapewne dowiem sporo. Wcześniej dowiem się też z propozycji, jakie złoży egzekutywa radnym finansowych do budżetu, co tam się będzie działo i rzeczywiście, ale bardzo liczę na to, że tymi pamiętają, które przetrwają rzeczami, będzie właśnie kilka inwestycji, choćby Polanka Redłowska. Polanka Redłowska, której obecny projekt, który wynikł z konsultacji, ale też z pewnego takiego pośpiechu, uważam, że nie jest idealny. Warto by go nieco zmienić. A przypominam, że przy Polance Redłowskiej społecznicy, w tym ja, chodzili od 2017 roku. i w sumie uratowali ją przed zabudową, więc to byłoby też troszeczkę coś, co by spowodowało, że ludzie by zobaczyli, że ich angażowanie się w współrządzenie miastem ma realne przełożenie. I to w stulecie Polanka Radłowska.
Ja tylko wyprostuję. Sama Polanka nie miała być nigdy zabudowana, tylko teren po hotelu i po bazenach. Ale to jest tak, że została wprowadzona społeczność gdyńska w błąd. Będę tego pilnowała.
Ale na folderze, który miasto prezentowało w 2018 roku na targach nieruchomości, było napisane Polanka Radłowska i Smonda 1.
Ale to nie jest teren zielony.
No dobra, teraz ważne, żeby tę Polankę jakoś zagospodarować i żeby rzeczywiście może na pamiątkę stulecia coś fajnego
nie
powstało.
Nie wyda się na fajerwerki, drony czy coś.
Ja myślę, że wszyscy mają świadomość tego, że ciężkiej sytuacji budżetowej, jaką mamy, tylko i wyłącznie rzeczy, które przeminą, to nie jest idealny pomysł na
stulecie. Poza tym pomysł z pokazem dronów w obecnych czasach też nie wiem, czy jest najlepszy. Marek Dudziński.
Tak, Marek Dudziński, również członek Komitetu Obchodów Stulecia, czyli kolejnego ciała, które powołała pani prezydenta, które nie działa, które miało doradzać, które miało jakoś się angażować w to stulecie, a jak już powiedziała tutaj przede mną koleżanka Zielińska, no jakoś się spotkaliśmy chyba 3 razy tutaj, będąc tutaj precyzyjnym, gdzie generalnie po prostu osoby z różnych po prostu środowisk po prostu swoje pomysły zgłaszały do pewnego banku pomysłów, i właściwie na tym się skończyło. Ja wiem, że jakieś tam część postolików powstała, ale które też widzimy, że jakoś ich zdanie nie jest brane pod uwagę, chociażby w kontekście tych żaglowców. Cieszy mnie, czy niby czekamy na konferencję, a tu już pani Kłopotek-Główczeska już jakieś informacje nam podała. No co mniej więcej może być, więc bardzo za to dziękuję również jako ten członek tego wspomnianego Komitetu Stulecia, bo w końcu się od czegoś w ogóle dowiedziałem. Może mało, może tak...
Może pan zawsze też zadzwonić do biura i
tak, ale nie jestem uprawniony do mówienia tego na zewnątrz, tak jak państwo, a pani właśnie powiedziała to publicznie. Także no co do takich trwałych rzeczy, no proszę państwa, no czy naprawdę musimy czekać na stulecie, żeby odnowić plac zabaw, jakiś park odnowić, czy nie wiem, zrobić jakiś remont ulicy? No nie, no ja naprawdę chciałbym, żeby na 99-lecie były takie inicjatywy, chciałbym, żeby na 100,5-lecie, na 101-lecie, na 102-lecie, żeby właśnie takie rzeczy powstawały, jak odnowienie parków, jak nowe parki, jak tutaj remont jakichś placów zabaw, żeby po prostu nie było to tylko po prostu na wielkie stulecie, prawda, jakaś taka inicjatywa, czyli po prostu tak naprawdę realizowanie twardych zadań gminy, do której po prostu gmina jest zadaniowana. No ja oczywiście również podzielam to zdanie, że no nawet skoro radni, ja powiem szczerze, no była tutaj, już koleżanka mówiła o Komisji Kultury, no na Komisji Kultury oczywiście kiedyś ten temat też się pojawił stulecia i ja na przykład z niego wyszedłem, że ja dalej nic nie wiem, że mówiliśmy o tym, znaczy tam panie, które się tym zajmują, mówiły o, prawda, o jakichś inicjatywach, które były zgłaszane, więc ja musiałem dopytać, które z tych inicjatyw ostatecznie na pewno na twardo będą w Gdyni.
Gdzieś znalazłam informację, że ponad 130 pomysłów projektów
było. To jedno,
było,
ale były jeszcze pomysły
przychodzących. To a wie to pani... Radio Gdynia, a najróżniejsze i tak, każdy rzucał to... pomysły 300 tysięcy, a to problem
to
potem było, co miesiąc.
Naprawdę, to bank, ten worek pomysłów, to naprawdę to był tak szeroki, że praktycznie no, moglibyśmy powiedzieć, że codziennie powinna być jakaś impreza. Znaczy, ja przede wszystkim, czego bym chciał, to już pal licho, czy to będzie w listopadzie, czy to będzie w październiku ta konferencja. Ja bym po prostu chciał, żebyśmy jako mieszkańcy po prostu czuli, że to jest nasze stulecie. Czy dzisiaj możemy czuć na przykład, że imprezy miasta ta są, czy imprezy finansowane przez miasto są imprezami mieszkańców? No niekoniecznie. No, ostatnio na ostatniej sesji Rady Miasta pani Larysa Kramin z Koalicji Obywatelskiej powiedziała takie zdanie. Po prostu w kontekście, prawda, otrzymywanych przez wybranych radnych wejściówek na różne wydarzenia kulturalne finansowane z budżetu miasta. Podkreślam, wybranych radnych. Po prostu spełniamy swoją rolę, do jakiej powołali nas mieszkańcy. No, sugerując niejako, że radni zostali wybrani do tego, żeby chodzić na imprezy.
Ale ty się odnosisz do obecności radnej w zastępstwie dyrektora do spraw...
Nie, kultury, mówię, tak? Mówię o tym, że
na
wybrani...
festiwalu...
Dobrze, to a kogo zastępowała żona pana Aziewicza, ojciec pana Aziewicza, kogo oni zastępowali? No właśnie, o tym mówię. Więc chodzi o to, że wybrani radni Platformy Obywatelskiej, ich rodziny zostają zapraszani na imprezy, na które na przykład mieszkańcy muszą kupować. Muszą kupować bilety albo na przykład po prostu z których korzystają turyści. I pytanie, czy to są imprezy dla mieszkańców? No nie, to są imprezy, na które chodzą, prawda, przedstawiciele mieszkańców i to jeszcze ci wybrani, prawda, którzy sobie w swoim gronie po prostu się bawią na koszt mieszkańców. I ja bym nie chciał, żeby stulecie właśnie było taką imprezą dla wybranych radnych Platformy Obywatelskiej, na które zrzucają się po prostu wszyscy mieszkańcy. I oczywiście...
Miasta wspólnego.
Nie, jakby tutaj państwo jesteście po prostu.
Kwestia przywilejów dla radnych była też poruszona w Gdańsku,
ja bym
między innymi,
wolał, żeby ale po prostu to jest żeby troszkę... mieszkaniec Gdyni, właśnie z tego, że on jest tym gdynianinem, że on płaci tu podatki, on tu mieszka, obchodzi swoje stulecie, żeby miał poczucie, że to jest też jego stulecie, że on może wziąć udział w tych wszystkich fajnych imprezach, które będą, że jeżeli przyjedzie jakaś wielka gwiazda, bez względu na to, czy będzie to Taylor Swift, Sting, Metallica, chociaż Metallica już gra w Chorzowie, na którą mam bilety, ale w każdym razie, bez względu na to, co to będzie, że ten mieszkaniec będzie mógł się pokazać, że o, to jest moje, o, ja tu idę jako ten, prawda, VIP, a inni na przykład turyści na przykład niech kupią na to jakieś droższe bilety. Ja czegoś takiego bym oczekiwał, żeby jakoś w jakiś sposób to stulecie przede wszystkim wywindowało i doceniło mieszkańców.
Panie Marku, ja tylko...
Że na przykład członkowie Komisji Kultury w pełni się stawią na Nagrodę Literacką Gdyni, bo akurat ja się pojawiłem, ale nie doliczyłem się pełnego kompletu, co mnie bardzo zdziwiło, bo ale może rzeczywiście za nudna, może
za nudna,
nie, wiem,
i
nie ma
szczerze, naprawdę, gdybym ja był prezydentem, naprawdę ani grosza bym na to nie dał.
Panie Marku, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że już to powtarzałam, że wydarzenia na pewno będą dla mieszkańców, a co więcej, wiele inicjatorami wielu wydarzeń są mieszkańcy, ponieważ...
No proszę powiedzieć, ja nie wiem tego, pani wie.
Dowiedziałam, że wielu mieszkańców przychodziło, nawet kilkanaście osób dziennie do biura organizacji stulecia i ich pomysły były odnotowane, są organizowane w dzielnicach, przenoszone na albo do dzielnic, po prostu żaden pomysł nie został pominięty, więc nie wiem, jakie to
ale
są
ja
dokładnie wydarzenia, tylko mówię, że wydarzenia będą przede wszystkim dla mieszkańców, ale też z inicjatywy mieszkańców.
Pani redaktor, to oznacza, że my po prostu nie mamy wiedzy, że mają wiedzę osoby, które są rządzące, my z komitetu organizacyjnego
ja
nie mamy tej wiedzy.
Ja tylko po prostu zadzwoniłam, ale zapytałam, też nie zostało
myśmy
mi
myśmy byli na Komisji Kultury i była pani, która
komisja...
nam po prostu powiedziała, że nie powie, bo ona to trzyma w tajemnicy.
Że tu nie powie, tu nie wie. Żeby było jasne, my nie mamy pretensji do urzędników, którzy się tym zajmują, tylko do władz wykonawczych, do
bo jednak chyba Alesja powinna
to, że mieszkańcy przychodzą z inicjatywami, to ja wiem z Komisji Kultury, na której były panie. To, że ich pomysły zostały wysłuchane, to też padło na tamtej Komisji Kultury. To, że wydarzenia będą dla mieszkańców, to też są słowa pani z Komisji Kultury.
Im częściej się na przykład o tym rozmawia, tym bardziej ja byłem w przekonaniu, że nic nie wiemy.
Dokładnie, bo to była wiedza taka...
Słuchać.
Nie, pani Natalio, to była wiedza, którą nam przekazywano, że...
Że może, były
pomysły. Że będzie może duży koncert, że może będzie to płatne, a może będzie to mało płatne. Dyskutowaliśmy. To nie o to chodzi. Ale zaczekajcie, przed nami rok 26. On się zaczyna zaraz. Ja nie wiem jak wy, ale ja planuję urlopy.
Tak jest.
Jak będzie twoja ulubiona artystka, to może ja będę chciała też ją zobaczyć. Ja bym chciała wiedzieć, czy ona będzie 5 marca, czy 5 września, tak? Potrzebna jest informacja. To jest już zdecydowanie za późno. Dlatego my mamy świadomość, że pomimo to, co mówi pani Natalia, my nie jest jeszcze gotowy cały kalendarz. Może nie być. Dlaczego nie? Oczywiście, bo dlaczego tak wrześniowe, październikowe rzeczy mogą... Ale przedstawcie nam harmonogram tego, co się będzie działo, terminy i pytanie, czy mnie interesuje... Nagroda Literacka mnie bardzo interesuje. W tym roku wyjątkowo nie byłam. Czy mnie interesuje to wydarzenie i planuję sobie czas? Ty masz bilet na Metallicę, więc chciałbyś, żeby to, co najważniejsze, nie było w tym samym czasie. Ja mam bilet na Stinga i też chciałabym, żeby nie było tego najważniejszego wydarzenia koncertowego w tym samym czasie. Ale muszę podjąć decyzję wtedy, kiedy znam terminy. Bo przecież wiadomo, że jeżeli gwiazda jest zakontraktowana...
Ale
to
przede wszystkim,
ona jest...
czy impreza będzie, która będzie mnie interesowała, a nie no jakaś, przepraszam, Nagroda Literacka, na którą chodzą jakieś tam grono jakichś wąskich literatów i
ale
może...
Ale wcale nie, Marek. No przepraszam, ja jestem czytająca książki, nie
ja też czytam
się
książki, ale zakazałbym Nagrody Literackiej. Nie dałbym za to ani grosze jako prezydent tego miasta. Po prostu uważam, że to są przepalone pieniądze na jakieś wąskie grono ludzi, którzy no...
Którzy piszą książki.
Bardzo niszowe do tego.
Ja z kolei liczę na to, że nie ściągamy żadnych gwiazd i nie płacimy im jakichś wielkich pieniędzy za to, żeby występowały w Gdyni. I naprawdę bardzo liczę, że spotkamy się w przyszłym roku na wbiciu łopaty na Polance Redłowskiej
przepraszam, na terenie, po basenach, który został najpierw sprzedany, później odzyskany, zrujnowany i tak dalej, ale że zobaczymy coś, co...
Zrujnowany, nie sprzedany.
No, dzierżawa wieczysta,
czy za pięcioletnia.
Ja mam jeszcze pytanie do członków tego komitetu. Mhm. Skoro wy nie macie żadnych informacji, bo wyobrażam sobie, że nie organizuję imprez, ale jeśli imprezy są organizowane, no to z dużym wyprzedzeniem trzeba je organizować, bo jest kolizja terminów i tak dalej. No to pytanie, czy wy mieliście, macie jakiś wpływ na to, co się będzie działo na tym stuleciu, czy to jest tylko i wyłącznie decyzja władz miasta?
Może pani radna Zielińska, jako że jeszcze wiem, że jej koleżanki i koledzy, co niektórzy zostali w urzędzie, może ma większą władzę. Ja nie mam żadnej, oprócz tego, że mogę pewne pomysły proponować. Ja osobiście, jako Marek Dudziński, zaproponowałem chociażby to, żeby w jakiś sposób zwrócić się do miast partnerskich, żeby jakoś pokazać, że mamy miasta partnerskie, żeby może kogoś zaprosić, może żeby nawet, może się okaże nawet, że jakieś miasto partnerskie zechciałby partycypować w ogóle finansowo w tym, żeby też jakoś otworzyć się międzynarodowo, ale nie, prawda, z jakimiś dużymi kosztami, tylko bardziej pewnymi kontaktami, networkingiem, czy faktem, że po prostu mamy jakieś miasta siostrzane i żeby po prostu je jakoś to w stulecie włączyć. Ale no tak poza tym to nie mamy na to żadnego wpływu, ponieważ no...
Bo się nie spotykamy.
Znaczy nie spotykamy się, ale no też...
Wieś gminna niesie... O tych rzeczach wiemy. Gdzie wieś gminna gniesie, gdzie pan dyrektor ogłasza półmaraton, gdzie ogłasza ktoś, nie wiem to, że no może właśnie wrócą igrzyska miast bliźniaczych właśnie, a propos, ale to sportowe dla młodzieży.
Będzie coś takiego?
Nie, no to wiesz, wieś gminna do mnie doniosła, ja nie wiem.
A, czyli urzędnicy już o tym gdzie, mówią, tak?
Urzędnicy muszą to wiedzieć, ponieważ pracują nad tym tematem.
Poza tym jeszcze jest komitet honorowy, który...
A komitet honorowy to jest tak, żeby te osoby czuły się...
Docenione, tak. Po
prostu, są lubiane przez Gdynię, tak rozumiem. Naprawdę. Bo on nie ma żadnej, komitet honorowy nie ma żadnych wpływów.
Mogę jedynie powiedzieć, że zaprosiłem pana prezydenta Karola Nawrockiego na obchody stulecia Gdyni, to więc mogę mieć tam jakiś swój skromny wkład w przygotowanie.
Chcę powiedzieć, sprostować.
Ostatnie zdanie, Natalia.
Panie Marku, ja bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy piszą książki i są nagradzani za to, że piszą ciekawe książki, bo to
proszę
mobilizuje...
Proszę mi wymienić trzech laureatów tegorocznej Nagrody Literackiej, proszę
to
bardzo.
To mobilizuje do...
Trzech literatów, proszę mi wymienić. Proszę mi wymienić. Widzi pani, nie wie pani, czyli podkreśla
pani mogę dokończyć moje zdanie?
Trzech literatów, mi pani, trzech laureatów.
Chciałam powiedzieć, że to mobilizuje do tego, że mamy ciekawe książki, że kolejne wydawnictwa powstają, więc uważam, że Nagroda Literacka...
To jest pani Natalia impreza, na którą ludzie zna, chociaż też... jednego laureata
dobrze,
tegorocznej
nie będziemy teraz
bez
się tutaj przekrzykiwać, no musimy pani już kończyć. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie tego, co się będzie, harmonogramu obchodów stulecia Gdyni. Ja również jako gdańszczanka tymczasem bardzo dziękuję. Joanna Zielińska, Natalia Kłopotek-Główczewska, Łukasz Pisiewicz, Marek Dudziński. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.